que bien que nem presumir, só tá que bem que nem presumir.
Tudo foi a Rádio London.
Tome, só tá quem que grá, só tá quem que grá.
Tudo foi a Rádio London.
Olha!
Wychodzimy z zimy, trochę blazi, trochę jakby zaspy zamyślenia. Uczymy się chodzić po trawie, kaczeńcom patrzymy prosto w oczy.
Jabłko z zimy, co nam zostało, dzielimy na dwoje. Jabłko z zimy, co nam zostało, dzielimy na dwoje.
Co jakiś czas pojawiają się informacje na temat kolorowego śniegu. Najczęściej tytuł sformułowany jest dość sensacyjnie, zaś ciąg dalszy dotyczy głównie tego, gdzie i kiedy zaobserwowano takie nietypowe zjawisko. Niedawno przeglądałam zamieszczone w sieci cyfrowe zbiory Biblioteki Narodowej, dzięki czemu mogę przytoczyć krótkie wyjaśnienie, jakie w 1927 roku znalazło się w piśmie Wierchy, roczniku poświęconym górom i góralszczyźnie. Autor tego wyjaśnienia to Józef Rostafiński, znany polski botanik i jeden z pierwszych na świecie badaczy glonów naśnieżnych, który między innymi prowadził poszukiwania w Tatrach. Żył w latach 1850-1928. Nauki przyrodnicze studiował w Szkole Głównej w Warszawie, a potem w Wiennie, Halle i Strasburgu. W 27 roku życia został członkiem Akademii Umiejętności. Przez 50 lat był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorem tak wielu publikacji, że nie podejmę się ich wyliczyć. Podam tylko, iż jedna z jego książek, Przewodnik do oznaczania roślin w Polsce dziko rosnących, w ciągu niespełna 100 lat doczekała się 21 wydań, czyli w przybliżeniu ukazywała się na rynku co 4,5 roku. Jako ciekawostkę dodam, że na prośbę Zygmunta Glogera napisał do jego Encyklopedii Staropolskiej hasło Rośliny miłośnicze. A teraz już to, co Józef Rostafiński napisał o czerwonym i żółtym śniegu w Tatrach. Wiedziano od dawna, że w podbiegunowych okolicach świata wielkie obszary śniegu bywają do znacznej głębokości zabarwione na czerwono. Zbadano też, że to zabarwienie zależy od pewnego mikroskopowego, drobnego glonu. Taki czerwony śnieg daje się widzieć i w Alpach europejskich, ale naturalnie na niewielkich przestrzeniach. Zajmując się czerwonym śniegiem i pokrewnymi muglonami, napisałem o tym rozprawę i ogłosiłem ją, bawiąc w Szerburgu w 1875 roku, w rocznikach Miejscowego Towarzystwa Przyrodników. W roku 1880, poznawszy już przedtem Tatry, postanowiłem szukać w nich czerwonego śniegu, a znalazłszy, na miejscu go zbadać. W tym celu kazałem sobie sporządzić przenośny stolik do mikroskopowania i zabrawszy z sobą mikroskop, znalazłem się w Zakopanem. Moimi przewodnikami w wycieczkach bywali zwykle Szymon Tatar i Wojciech Roy. Z nimi więc, zabrawszy stolik przenośny, stołek, mikroskop i wszystko, co jest do mikroskopowania potrzebne, wybrałem się w góry. Szymon Tatar, dowiedziawszy się, o co chodzi, orzekł, że na mięguszowieckich turniach musimy szukać takiego śniegu. Rzeczywiście, tam zza Mnicha, ponad Piargami, dojrzałem lunetą takie pole. Ale dostać się do niego nie było rzeczą łatwą, owszem, bardzo długą i mozolną. Tuż przed dojściem do celu czułem się wyczerpany. Na Piargach bardzo stromych odpoczywać trudno, skoro się zaraz usuwają. Dodał mi rezonu Szymek, mówiąc żartobliwie: nie bądźże głupi, panie, bo tu nie chodzi o waszą duszę i no o wasze ciało. Idźcie. Ale też od czegóż tatrzańscy ci przewodnicy? Nigdzie takich nie ma na świecie, jak ci starzy myśliwi na kozice. Widząc moje wyczerpanie, zrobili mi drabinę, wsuwając coraz wyżej rękojeści i ciupak w Piargi. I tak, bez dalszego utrudzenia się, znalazłem się u celu. Tam, mikroskopując, przekonałem się, że trafnie pisałem przed 5 laty w Szerburgu o czerwonym śniegu. Ówczesne, bardzo pierwotne, ale miłe schronisko nad morskim okiem było już otwarte, ale w owej porze jeszcze puste. Bawiłem w nim przez kilka dni, zwiedzając świeże pola pod szczytami otaczającymi czarny staw. Trzeciego dnia na rysach spostrzegłem na śniegu płaty niewielkie, które można było pokryć jedną lub dwiema dłoniami barwy żółto-zielonej, bladej. Moi przewodnicy, widząc mnie zatrzymującego się przed tymi plamami, zaczęli debatować, od czego one mogą zależeć. Po namyśle zgodzili się obaj i orzekli, że plamy te mogą jedynie pochodzić od przebiegających tędy kozic. Mikroskop przekonał mnie o czym innym. Przekonał mnie, że tu chodzi o inny glon niż dający czerwień, również żyjący na śniegu. Moi przyjaciele ze Szwecji, którzy zajmowali się badaniem glonów, donieśli mi potem, że ów glon tworzący żółto-zielony śnieg w Tatrach jest w polarnych okolicach świata wszędzie pospolitym zjawiskiem.
Odlatują ptaki, jeżeli słońce gaśnie, wyschnięty żuk nie liścia kacji, to nie na zawsze. Jeżeli blednie się księżyca, a niebo deszczem płacze, ciężkim się kłosem gnie pszenica, to nie na zawsze, nie na zawsze. A gdy skrzyżują się spojrzenia, złożą serca nasze, będziemy może szli do szczęścia, lecz czy na zawsze? Jeżeli niepotrzebne słowo, pamięć o szczęściu za. Z nas pójdzie inną drogą, lecz już na zawsze.
Do wiosny kalendarzowej niedaleko. Najwyraźniej i bociany poczuły, że wiosna nadchodzi, gdyż jak na początku miesiąca w serwisie Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej pisała Anna Ślązak, cztery bociany z powiatu siedleckiego, Zbyś, Franek, Michael i Trapper, od kilku dni zdecydowanie przemieszczają się w stronę Europy. Ich migrację z miejsc zimowania w rejonie Sahelu w Afryce przyrodnicy śledzą dzięki nadajnikom GPS. Do celu ptaki mogą dotrzeć około 20 marca. Zbyś, Michael, Frank i Trapper to cztery dorosłe bociany z powiatu siedleckiego, którym w czasie czerwcowej akcji obrączkowania w 2020 roku przyrodnicy z grupy ekologicznej Siedlec założyli specjalne nadajniki GPS. Nadajniki te systematycznie przekazują dane na temat lokalizacji ptaków, dzięki czemu ornitolodzy poznają dokładne szlaki migracji. Wraz z innymi bocianami z Europy większość zimy spędzały one w rejonie Afryki zwanym Sahelem, a konkretniej na pograniczu Sudanu i Czadu, gdzie kończy się pustynia i zaczynają żyźniejsze ziemie. Zimę spędziły żerując i oszczędzając energię, podsumował w rozmowie z Polską Agencją Prasową prezes Grupy Ekologicznej dr Ireneusz Kaługa. Ostatnie informacje przesyłane przez nadajniki świadczą o jednym. Zimowanie dobiegło końca. Wstępne przemieszczenia ptaków można było dostrzec około 15 lutego, a te bardziej zdecydowane są wyraźne od 27-28 lutego. W ciągu dwóch dni Zbyś przeleciał 280 km i jest blisko linii Nilu. W piątek powinien dotrzeć do Egiptu. Michael w dwa dni przebył 255 km i jest w środkowym Sudanie. Franek, według informacji z 3 marca, pokonał jakieś 150 km. Ostatni jest Trapper, młody bocian z Lęgu w 2019 roku, który obecnie przebywa w Kamerunie. Jako młody osobnik prawdopodobnie nie będzie się spieszył, relacjonował przyrodnik z Siedlec, który mapki z pozycjami ptaków udostępnia na internetowej stronie grupy ekologicznej i jej profilu na Facebooku. To, że w kierunku Europy lecą cztery bociany z nadajnikiem, w praktyce oznacza, że lecą już tysiące bocianów. Stada są rozproszone i przemieszczają się w różnym tempie. Doktor Kaługa wyjaśnia. Bociany trochę się opóźniają. W Libanie przez kilka dni leżał śnieg, więc i ptaki wyhamowały z migracją. Zbyś poleciał wówczas do Doliny Nilu Białego w Sudanie, gdzie przez tydzień czekał na poprawę pogody. W środę, tu chodzi o 3 marca, nadajniki pokazywały temperaturę plus 32 stopnie. To oznacza silne prądy wstępujące. Zrobiło się na tyle ciepło, by pojawiły się kominy termiczne niezbędne do wzbicia się na dużą wysokość. Zdaniem doktora Kaługi właśnie w tych warunkach migracja może przyspieszyć. Spodziewam się, że 5 marca bociany będą już w Egipcie, skąd w 3 dni mogą minąć Izrael i Liban. Przelot nad Turcją zajmie im kolejne 2 do 3 dni. W Polsce mogą się pojawić około 20 marca, uznał. Odpowiedzialni za zakładanie nadajników przyrodnicy skrupulatnie obserwują przesyłane dane. Już wcześniej śledzili trasę z Polski do Afryki. W czasie tej podróży wszystkie bociany z nadajnikami jak jeden mąż ominęły Liban. To niebezpieczne dla nich miejsce, kraj, w którym ptaki masowo giną z rąk pseudomyśliwych, podkreśla Ireneusz Kaługa. Jeśli aż 4 ptaki, w tym 3 dorosłe, doświadczone w migrowaniu, ominęły już raz niebezpieczny fragment tradycyjnej trasy migracji i zrobią to znów w drodze powrotnej do Polski, może to oznaczać coś więcej niż przypadek. Przyrodnik zwrócił też uwagę, że aż 3 ptaki z nadajnikami w drodze do Afryki na odcinku około 100 km leciały ponad Morzem Marmara. To ciekawe, bo nie ma zbyt wielu informacji, by bociany pokonywały tak duże odległości nad wodą. One zwykle migrują nad lądem, bo tylko tam tworzą się wspomniane kominy termiczne sprzyjające szybowaniu i lotom na duże odległości. Takie szczegóły dotyczące szlaków migracji przyrodnicy zbierają dzięki nadajnikom GPS. Cały czas korzystają również z tradycyjnych obrączek ornitologicznych. Nie robimy tego sobie amuzą. Ptaki się znakuje, a dane zbiera i analizuje, by prowadzić praktyczne programy ochrony gatunkowej, mówi Ireneusz Kaługa. Dzięki danym z nadajników naukowcy i przyrodnicy dowiadują się, którędy ptaki lecą i jakie miejsca omijają. Jeśli w drodze do Europy znowu ominą Liban, będzie można z większą pewnością podejrzewać, że bociany uczą się na podstawie własnego doświadczenia i zapamiętują położenie miejsc niebezpiecznych, na przykład takich, w których się do nich strzela. Wytypowanie takich miejsc pozwala z kolei ingerować na tych obszarach, na przykład poprzez kontakt z lokalnymi władzami lub organizacjami ochrony przyrody. Siedlecki przyrodnik dodaje, jakiś czas temu naukowcy z międzynarodowej organizacji BirdLife International prosili nas o wskazanie miejsc, w których najwięcej bocianów ginie w czasie migracji. Chodzi na przykład o lokalizację niebezpiecznych słupów energetycznych czy składowisk odpadów śmieci, na których ptaki żerują i się zatruwają. Na tej podstawie zostanie dokonana ocena śmiertelności, służąca przyszłym programom ochrony czynnej gatunku. Bez nadajników o takich danych moglibyśmy tylko marzyć, podkreśla. Nieco inną wiedzę o ptakach dają obrączki ornitologiczne. Jeśli zakłada się je kolejnym pokoleniom ptaków, a później zbiera dane z odczytów, można określić skalę, w jakiej ptaki powracają do swoich gniazd, kontrolować strukturę wiekową na zlotowiskach oraz w stadach nielęgowych i wiele innych aspektów. To pozwala lepiej poznać gatunek, dzięki temu skuteczniej go chronić. Żeby zebrać reprezentatywne dane, programy obrączkowania i zbierania danych powinny trwać wiele lat, zaznacza dr Kaługa. Podał przykład dotyczący gminy Korczew, znajdującej się na terenie powiatu siedleckiego. Można by się spodziewać, że skoro to gmina nadburzańska, położona nad rzeką, mokra, powinna mieć najmocniejszą populację bocianów. Tymczasem właśnie tam w ostatniej dekadzie stwierdza się najszybszy spadek liczebności populacji bocianów w skali całego powiatu. Wiemy jednak, że właśnie przez ten czas gmina Korczew z typowo rolniczej zmieniła się w turystyczną. Przestano tam hodować zwierzęta, doić krowy, uprawiać i kosić łąki. I nagle bocian nie ma co jeść. To konkretna wiedza, pozwalająca formułować zalecenia dotyczące metod ochrony, jak choćby to, by prowadzić ekstensywne rolnictwo czy kosić teren wokół gniazd. To wszystko wiemy dzięki corocznej inwentaryzacji, czytaniu obrączek, analizowaniu skali powrotów, mówi naukowiec. Ważna jest też liczba ptaków ginących na urządzeniach energetycznych. Kiedy ginie bocian bez obrączki, to rzadko ktoś nas o tym informuje. Jeśli jednak martwy ptak ma obrączkę albo nadajnik, to zwykle taka informacja dociera do stacji ornitologicznej albo bezpośrednio do nas. Wtedy przyrodnicy w terenie identyfikują słupy energetyczne stanowiące ponadprzeciętne zagrożenie dla ptaków i mogą sygnalizować służbom energetycznym potrzebę przebudowy słupa. To praktyczne informacje potrzebne dla ochrony, kontynuuje dr Kaługa. Anna Ślązak uzupełnia. Tylko w 2020 roku grupa ekologiczna założyła w powiecie siedleckim 729 obrączek. W ciągu dekady było ich 5783. Rekordowy był rok 2017, w którym zaobrączkowano 1066 ptaków. Obrączkarze zwykle pracują społecznie. Koszt zakupu obrączek czy pracy wysięgnika do gniazd, 10 dni pracy wysięgnika to 12 tysięcy złotych, pokrywany jest również ze zbiórek społecznych. Thank you.
przyjdzie wiosna, nim miną mrozy w ciszy kolebce. Nade mną sosna, nade mną brzoza, witka mi szepce. Szepce i śpiewa, niby skrzypcowa, melodia cicha, melodia nowa, której nie słychać, która dojrzewa. Tak się zapadam, jak w śniegu puchy, w jesienne liście. Noc nadchodzi, czy świt się rodzi, czy rzeczywiście. I tylko przez sen wyciągam ręce, to mnie nie budzi, nie chcę nic więcej. Bo wiem, że jestem nieskończoności w morzu miłości do ludzi.
Przed laty ten wiersz Jarosława Iwaszkiewicza śpiewał Czesław Niemen, który skomponował także muzykę. W Twoim radiu piosenkę usłyszeliśmy w wykonaniu Stanisława Sojki. Powoli zbliżamy się do końca kolejnego programu Twojego radia, który przygotowała Jolanta Pawluk, a zrealizowali Adam i Tadeusz Żochowscy. Przypomnę jeszcze, że dzisiaj o 14:00 jest zebranie członków Polskiego Stowarzyszenia Narodowego i że w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach od 17:00 do 20:00 działa w tej organizacji klub tenisa stołowego. A na zakończenie Czesław Niemen i Niebieskoczarni z piosenką sprzed lat prawie 60. Ptaki śpiewają kocham, ze słowami Włodzimierza Patuszyńskiego. Do usłyszenia za tydzień.
To wziął znak i gdy miłość mi znów zaśpiewa. Ja wiem, bez twych słów, Boże słów, tak mój strzeba. Pokochasz, pokochasz, pokochasz. Więc dlaczego mi nic nie mówisz, nic nie mówisz nigdy mi, gdy ja czekam na znak tyle dni. Taki mi do słów tak śpiewają, że serce aż drży. Taków śpiew, a ja lubię, czy że to my. To nie tak, to nie tak. Każdy ptak dla mnie śpiewa. Kocham, kocham, kocham.
Zapraszamy do reklamy.